Przeczytajmy fragment z drugiego listu do Koryntian. Wersety 11, 5 rozdziału do 10, 6 rozdziału. Czyli 2 Koryntian 5, 11 do 6, 10. Wiedząc zatem, co to znaczy bać się Pana, przekonujemy ludzi, a wobec Boga wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się, że podobnie jawne jest w waszych sumieniach. Nie polecamy się wam ponownie, ale dajemy wam powód do chluby z naszego powodu, abyście mogli odeprzeć zarzuty tych, którzy szczycą się pozorami, a nie tym, co jest w sercu. Bo jeśli szalejemy, to dla Boga, a jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla was. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. Czytamy bowiem: w czasie przychylności wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Właśnie teraz jest ten czas przychylności. Teraz jest dzień zbawienia. Nikomu w niczym nie robimy przeszkód i nie chcemy, by ktoś podważał nasze posługiwanie. We wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład w wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, w ataku i obronie, przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako bici, a jednak nie zabici, jako zasmucani, a jednak zawsze radośni, jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. To jest Boże Słowo. Kiedyś, jako chrześcijanin młody, chodziłem do kościoła w Warszawie i też tam częściej bywałem w Warszawie. Pewnego razu przechodziłem koło rotundy, były to lata, koniec lat 90. i tam pewnego razu usłyszałem, że ktoś pod rotundą, takim dziwnym polskim językiem, mówi coś o Bogu, o Chrystusie. Więc zaciekawiony podszedłem, mówię: posłucham, co ten człowiek ma do powiedzenia. No ale im dłużej słuchałem, tym coraz bardziej byłem zniesmaczony, bo ten człowiek chciał głosić Ewangelię, chciał mówić ludziom dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, a to, co głosił, to jak Kościół rzymskokatolicki jest zły i jak księża okłamują ludzi. I na tym polegało głoszenie tej Ewangelii, czy Ewangelii. Więc później się okazało, że to Amerykanie. Świetnie mówili po polsku, to trzeba im przyznać, ale w mojej ocenie nie głosili Ewangelii, tylko głosili jakąś odmianę czy wersję swojej Ewangelii, gdzie skupiali się na na Kościele rzymskokatolickim, na jego błędach. A z drugiej strony mogę powiedzieć o sobie samym w moim wczesnym chrześcijaństwie. Takim byłem świeżo nawróconą osobą, bardzo gorliwą i też chciałem głosić Ewangelię wszystkim dookoła, więc uważałem się, że poznałem prawdę, poznałem Chrystusa, poznałem Ewangelię, więc mogę głosić, znaczy mogę zwiastować innym i to robiłem. I często, brzydko mówiąc, do bólu. To znaczy, że trzymałem tak długo osobę w rozmowie, aż ta osoba w końcu pomodliła się tak zwaną modlitwą grzesznika. Więc były takie sytuacje, że ludzie, żeby już mieć spokój, żeby iść do domu, to dla spokoju się pomodlili, a później nie chcieli mieć ze mną nic wspólnego, tym bardziej z Ewangelią czy z Chrystusem, którego zwiastowałem im. Więc to też. Więc łatwo jest o różne wypaczenia. Łatwo jest wypaczyć to, co jest proste, szczególnie dla nas, grzeszników. Łatwo jest to, co dobre, obrócić w złe. Dlatego potrzebujemy właściwych wzorców, potrzebujemy właściwych przykładów, żeby móc cały czas weryfikować, czy jesteśmy we właściwym miejscu. I dzięki Bogu za to, że Pan Jezus zostawił nam przykład swojej służby, zostawił nam przykład tego, jak On funkcjonował, jak On żył, jak On zwiastował Ewangelię, ale też dziękujemy Bogu za to, że Pan Jezus zostawił nam przykład swoich apostołów. I też patrząc na nich, możemy widzieć w nich Chrystusa, możemy widzieć to, że oni naśladują swoim życiem Chrystusa. I przeczytaliśmy taki fragment, który nam pokazuje, właśnie w którym apostoł Paweł mówi o tym, jaka jest jego posługa. Mówi nam o tym, na czym ta posługa polega i jaką ma postawę w tej posłudze, w wykonywaniu tej posługi. Więc dzisiaj chciałem się skupić na tych trzech rzeczach, żeby zobaczyć, jak my powinniśmy naśladować właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, naśladując apostoła Pawła, ponieważ no, każdy z nas w jakimś stopniu może być, czy jest narażony na to, żeby pewne rzeczy wypaczyć. Dlatego dobrze jest się uczyć dobrych wzorców. One nam pomagają odróżnić prawdę od fałszu, podróbki od oryginału. Więc popatrzmy, co nam ten fragment, czego możemy się nauczyć z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, i zaczniemy od tego, jaka jest posługa apostoła Pawła. Tak, więc to jest pierwszy punkt, jaka jest posługa apostoła Pawła. Apostoł Paweł mówi Koryntianom, adresatom swojego listu, o swojej służbie, jaką otrzymał od Boga. I w wersecie 18 Paweł napisał: a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. Jaka jest zatem służba, do której został powołany Paweł? No jest to służba pojednania. Ta służba została zlecona między innymi Pawłowi i została zlecona przez Boga. Ale co to znaczy? O co chodzi z tym pojednaniem? Co to za służba? Więc apostoł Paweł w tym wersecie napisał, że Bóg pojednał go ze sobą przez Chrystusa. To znaczy, że wcześniej Paweł nie był pojednany z Bogiem, mimo że był człowiekiem religijnym, mimo że pochodził z narodu wybranego jako Żyd, to nie był pojednany z Bogiem. A to z kolei oznacza, że pomiędzy Bogiem i Pawłem istniał konflikt. Istniał bardzo ostry spór. Bóg był w tym konflikcie stroną poszkodowaną. Paweł natomiast był sprawcą tej szkody. Był winny. Tyle, że ten fragment mówi nam, że ta sytuacja, jaka była pomiędzy Pawłem i Bogiem, nie dotyczyła wyłącznie Pawła, ponieważ Paweł otrzymał posługę pojednania, znaczy, że są inni ludzie, którzy nie są pojednani z Bogiem. I ponieważ posługa Pawła była skierowana do każdego człowieka, to znaczy, że każdy człowiek nie jest pojednany z Bogiem z natury. Dlatego tego pojednania potrzebuje. gdyby nie było potrzeby pojednania z Bogiem, człowieka z Bogiem, nie byłoby potrzeby przyjścia Chrystusa, nie byłoby potrzeby tego wszystkiego, co Chrystus zrobił, ponieważ przez Niego, przez Chrystusa to pojednanie z Bogiem się odbywa, ale też nie byłoby potrzeby zlecania tej służby pojednania komukolwiek. Nie było potrzeby apostoła Pawła czy innych apostołów. A ponieważ Bóg zlecił Pawłowi oraz innym tą posługę pojednania, znaczy, że ta potrzeba pojednania człowieka z Bogiem jest nadal potrzebna, jest nadal aktualna. Człowiek nadal potrzebuje pojednać się z Bogiem. Bóg nadal jest w ostrym sporze z człowiekiem, z każdym człowiekiem, jaki chodzi czy będzie chodził na ziemi. Co jest istotą tego ostrego sporu? O co Bogu chodzi, tak? Można powiedzieć, w tym sporze. Więc posłużę się pewną ilustracją. Otóż Bóg, możemy powiedzieć, wynajął nam w pełni wyposażone mieszkanie, za które zobowiązani jesteśmy płacić Bogu określoną kwotę. Tyle, że kiedy Bóg przyszedł do nas po zapłatę, to nic od nas nie otrzymał. Nie chcieliśmy Mu zapłacić, nie wywiązaliśmy się ze swojego zobowiązania, nie chcieliśmy Bogu oddać tego, co Mu się należało. Nie dość tego. W tym mieszkaniu, w którym Bóg ustanowił swoje reguły, to my robimy, ustanawiamy swoje reguły, które łamią te reguły Boga, które i przez to niszczą Jego własność. Więc niszczymy to, co do Boga należy, poprzez ustanowienie swoich własnych reguł, poprzez łamanie Bożych reguł. W związku z tym mamy ogromny dług u Boga, który z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok staje się coraz większy. Ale też Boży gniew na nas staje się coraz większy. Bóg łaskawie w swoim miłosierdziu pozwala nam mieszkać w tym mieszkaniu, ale wzywa każdego z nas do uregulowania tego ogromnego długu, do zajęcia się tym. Ale trzeba to, i trzeba też powiedzieć, że Bóg zapowiada zbliżający się dzień rozliczenia. A gdy ten dzień nastąpi, nie będzie już miejsca na litość, na łaskę, na miłosierdzie. Ci, którzy nie pojednają się z Bogiem do tego dnia, nie tylko zostaną eksmitowani, wyrzuceni na bruk, ale też na zostaną wrzuceni, wtrąceni do więzienia na wieczność, do piekła. A mówiąc wprost, to istotą sporu Boga z nami jest nasz grzech. Grzech natomiast jest uchybieniem Bożym standardom, Bożym normom, Bożym przykazaniom. Grzech jest przestępstwem Bożego prawa. Grzech jest złem, które zasługuje na potępienie i karę. Nie dajemy Bogu tego, co Mu się należy. A Bóg żąda dobrych rzeczy, czy oczekuje dobrych rzeczy. Żyjemy w świecie, który Bóg stworzył i który należy do Boga. Żyjemy w Bożym świecie, łamiąc Boże przykazania, które Bóg ustanowił. Dobre przykazania, święte przykazania. Dlatego z powodu naszego grzechu, z powodu naszego nieposłuszeństwa Bogu ciąży na nas Boży gniew. Z powodu naszego grzechu jest ten ostry konflikt pomiędzy Bogiem a nami, a człowiekiem. I Bóg nam tego nie puści płazem, ponieważ Bóg traktuje tę zniewagę bardzo osobiście. Kiedy nie dajemy Bogu tego, czego, co jesteśmy zobowiązani dać, to znieważamy Boga. I Bóg traktuje to bardzo osobiście, ponieważ jest Bogiem świętym, jest Bogiem sprawiedliwym, jest Bogiem, który nienawidzi zła, który nienawidzi grzechu. Dlatego sprawiedliwie osądzi każdego człowieka i Bóg zapowiada, że ten dzień nadchodzi, że ten dzień się zbliża. Kiedy to się stanie, nie wiemy, ale to się stanie. Ale, i to jest wspaniała nowina, jest też druga strona tego medalu. Bóg w swojej łaskawości wyciąga do nas swoją rękę i oferuje pojednanie. Apostoł Paweł mówi w tym wersecie o Bogu, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. Co to znaczy? Weźmy na przykład człowieka, który ma mieszkanie w bloku. Ten człowiek przez lata nie płaci czynszu. Jego zadłużenie urosło do ogromnych rozmiarów. Co w takiej sytuacji robi spółdzielnia? No najpierw próbuje się porozumieć, próbuje się dogadać, żeby może jakoś no, rozłożyć ten dług, czy żeby no, jakoś rozwiązać ten problem, żeby ten dług został spłacony i żeby ten lokator mógł mieszkać dalej w tym mieszkaniu, które zajmuje, ale żeby no, żadne później zadłużenie nie narastało. A jeśli się nie dogada spółdzielnia z tym człowiekiem, no to wtedy dopiero przechodzi do tych gorszych rzeczy, tych gorszych opcji i próbuje eksmisji i ostatecznie licytuje to mieszkanie, żeby odzyskać pieniądze, żeby pokryć dług, tak? I my jesteśmy w podobnej sytuacji, tyle że w dużo gorszym położeniu. Bóg widzi nasz dług wobec Niego i Bóg widzi, że jest to ogromny dług, ale z drugiej strony Bóg widzi naszą niemoc, że nie jesteśmy w stanie tego długu spłacić w żaden sposób. Nasza grzeszna natura cały czas powiększa dług, nawet jeśli byśmy go w jakiś sposób spłacili, ten dług w tym momencie, to za chwilę i tak byśmy byli znowu dłużnikami z powodu naszych kolejnych win, z powodu tej grzesznej natury, z powodu tej wrodzonej skłonności do grzechu, no nie jesteśmy w stanie spłacić naszego zobowiązania wobec Boga i nigdy nie będziemy w stanie tego zrobić. Dlatego nasza sytuacja jest naprawdę beznadziejna. Nasze położenie jest beznadziejne. Dlatego łaskawy Bóg w swoim miłosierdziu posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boży Syn przyszedł, aby nam pomóc w naszej beznadziejnej sytuacji. Apostoł Paweł mówi w wersecie 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania. Więc Bóg w Chrystusie, przez Chrystusa, za pomocą Chrystusa świat ze sobą jedna. Świat nie mógł nic zrobić dlatego, żeby spłacić dług, więc Bóg, można powiedzieć, na siebie wziął tą spłatę i posłał swojego Syna, aby Syn się tym zajął, aby Syn zajął się naszym długiem. I apostoł Paweł w innym miejscu, co prawda, ale w liście do Kolosan mówi, co Chrystus uczynił dla nas. Kolosan 2,14. On umorzył nasze długi. Całą listę niespełnionych zobowiązań skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Zatem Bóg chce pojednania. Bóg chce, aby ludzie się z Nim pojednali. A ponieważ człowiek nie jest w stanie spłacić swojego długu wobec Boga, dlatego sam Bóg zrobił wszystko, żeby takie pojednanie mogło nastąpić. Bóg wziął na siebie, albo raczej Chrystus jako Boży Syn wziął na siebie uregulowanie naszego zadłużenia i poprzez dzieło krzyża umorzył nasze długi. Więc Bóg dokonał pojednania i zlecił Pawłowi służbę pojednania. Służba pojednania została dana Pawłowi, ale też i innym apostołom. To nie znaczy, że Paweł sprawia pojednanie Boga i człowieka. Już myślę, że zobaczyliśmy, że takie pojednanie jest możliwe tylko przez Jezusa Chrystusa. On jest tym, który umożliwia to pojednanie. On umorzył, on wziął na siebie nasze długi. Ale to znaczy, że apostoł Paweł oraz inni apostołowie są zaangażowani w służbę pojednania Boga i człowieka. Są zaangażowani w służbę, która to pojednanie umożliwia. Więc apostoł Paweł no, zdefiniował nam swoją służbę i tym Paweł zajmował się w głównej mierze. Tej służbie pojednania, Paweł poświęcił nie tylko swoje serce, ale swoje życie. Więc Paweł się zajmuje służbą pojednania. Na czym ta służba pojednania polega? Więc zobaczyliśmy, że to pojednanie może nastąpić przez Jezusa Chrystusa. Paweł nie może anulować niczyjego długu. Chrystus zrobił to poprzez dzieło krzyża, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Więc jaka jest rola apostoła Pawła w tej służbie pojednania? Na czym polega służba apostoła Pawła? No przeczytajmy jeszcze raz wersety z 5 rozdziału od 18 do 21. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. On, tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Więc apostoł Paweł mówi Koryntianom, że Bóg powierzył mu słowo pojednania. I to słowo, które Bóg, słowo pojednania, może być też przetłumaczone jako przesłanie pojednania. Więc Bóg powierzył Pawłowi przesłanie pojednania. W związku z tym Paweł głosi, ogłasza, zwiastuje poselstwo dotyczące pojednania Boga i człowieka. Nie jest to jego własne poselstwo, jest to poselstwo pochodzące od samego Boga. Nasz tekst mówi, że Paweł w miejsce Chrystusa głosi poselstwo. Ale można to też przetłumaczyć, że Paweł jest ambasadorem dla Chrystusa. To znaczy, że Chrystus posłał Pawła, albo że Bóg posłał Pawła, aby był ambasadorem dla Chrystusa i dał mu autorytet. Dał mu przesłanie, ale też dał mu autorytet. Upoważnił Pawła do tego, żeby to przesłanie ogłosił. Żeby ogłosił to przesłanie pojednania, którego dokonał Chrystus. Więc kiedy apostoł Paweł głosił pojednanie, to tak jakby sam Bóg przez niego kierował wezwanie do ludzi. To tak jakby sam Bóg mówił do ludzi ustami Pawła. Więc to wezwanie, pojednajcie się z Bogiem, to błaganie, pojednajcie się z Bogiem, jest błaganiem, które mówi do ludzi sam Bóg niemalże. Bóg wzywa ludzi, aby pojednali się ze swoim Stwórcą, żeby pojednali się z Nim przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. I to pojednanie jest możliwe, ponieważ Bóg, tego, który nie poznał grzechu, czyli swojego Syna, za nas uczynił grzechem, abyśmy w Nim, w Jezusie, stali się sprawiedliwością Boga. Zatem Paweł został posłany do głoszenia pojednania z Bogiem, jakie jest możliwe przez Jezusa Chrystusa. Ale jak Paweł to robił? Jak Paweł zwiastował Chrystusa? No, sam Paweł mówi nam o tym, jeśli chodzi o Koryntian, mówi, no, przypomina Koryntianom, jak do nich trafił. Więc przeczytajmy fragment z pierwszego listu, z drugiego rozdziału. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Więc widzimy, że Paweł przybył do Koryntu, aby głosić Bożą tajemnicę, aby mówić o Chrystusie, aby zwiastować Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł przybył do Koryntu głosić pojednanie, głosić słowo, przesłanie pojednania. Więc Paweł wzywał Koryntian do pojednania się z Bogiem, błagał ich, żeby pojednali się z Bogiem. Mówił im, co Chrystus uczynił. Odkrywał przed nimi to, co się dokonało w Jerozolimie, czy w Palestynie. I mówił o Chrystusie, który jest Bożym Synem. Ale też Paweł wzywał ich do zaufania Jezusowi Chrystusowi, przez którego to pojednanie z Bogiem jest możliwe. Więc poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi, poprzez zawierzenie Jemu, Jego dziełu, Koryntianie pojednali się z Bogiem. Zatem służba apostoła Pawła polegała na głoszeniu, na wzywaniu, na przekonywaniu, na zachęcaniu do zaufania Jezusowi Chrystusowi, którego Paweł głosił, a przez którego człowiek może pojednać się z Bogiem. I na tym polegała służba pojednania, którą apostoł Paweł otrzymał od Boga. I ostatnia rzecz. Jaka jest postawa apostoła Pawła w tej służbie? Widzimy zatem, jak ważna była służba apostoła Pawła i na czym ona polegała. Widzimy, co Paweł głosił. Niewątpliwie Paweł miał do powiedzenia coś bardzo ważnego. Jest to dobra wiadomość, posłanie czy przesłanie pojednania. Paweł jako ambasador dla Chrystusa jest posłany przez kogoś ważnego, przez Króla Królów i Pana Panów, z bardzo ważnym przesłaniem dla nas, z przesłaniem łaski, ze słowem pojednania. Ale jak Paweł podchodzi do tej służby? Jak to kształtuje jego postawę wobec tej służby, którą wykonuje? Czy to powoduje, że zadziera nosa do góry, bo mnie posłał Bóg? Bo ja mam tutaj taką ważną wiadomość, więc wszyscy, brzydko mówiąc, na kolana całujcie mnie po rękach, żebym ja mógł, albo jak nie, to wam nie powiem tego przesłania. Wybudujcie mi pałac i dajcie limuzynę z szoferem, żebym mógł objeżdżać okoliczne miejscowości i zwiastować Chrystusa, jak nie, to nie. Nie będę tego robił? Nie. Więc zobaczmy, co mówi nam sam Paweł o sobie i o jego postawie w tej służbie. Czytajmy wersety 6 rozdziału od 3 do 10. Nikomu w niczym nie robimy przeszkód i nie chcemy, by ktoś podważał nasze posługiwanie. We wszystkim natomiast jako przedstawiciele Boga stawiamy siebie za przykład wielkiej wytrwałości w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, w ataku i obronie, przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciela, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako bici, a jednak nie zabici, jako zasmucani, a jednak zawsze radośni, jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Więc co takiego Paweł mówi Koryntianom? Paweł mówi im, że w tej służbie, którą wykonuje, kluczowe jest przesłanie, jakie głosi, ale kluczowe jest też to, jak głosi to przesłanie, jak wykonuje tę służbę. I dla Pawła te dwie kwestie, przesłanie i sposób jego komunikowania, idą ze sobą w parze, są nierozerwalne. Przesłanie, jakie Paweł otrzymał, wymaga odpowiedniego sposobu komunikowania tego przesłania. W przeciwnym razie będzie ono, żeby powiedzieć, nieskuteczne. Dlatego Paweł mówi, że nie robi, nie stawia nikomu przeszkód, aby nikt nie podważał jego służby, ale raczej we wszystkim jako sługa Boga, jako przedstawiciel Boga stawia siebie za przykład. To znaczy, że Paweł głosi słowo pojednania w taki sposób, żeby nikomu nie dać powodu do odrzucenia jego posługi czy tego przesłania. To z jednej strony, a z drugiej strony Paweł głosi przesłanie pojednania w taki sposób, żeby ustanowić pozytywny wzór do naśladowania. Paweł myśli o sobie w kategoriach sługi Boga, sługi Chrystusa. I Paweł tak żyje, tak funkcjonuje, aby jego służba przyciągała, a nie odpychała ludzi. Tym samym Paweł głosi dzieło krzyża oraz swoim życiem. Można powiedzieć, że głosi charakter Chrystusa, odzwierciedla charakter Chrystusa. Kiedy popatrzymy na to, w czym Paweł stawia siebie za przykład, to co tam zobaczymy? Zobaczymy tam Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa wytrwale dążącego do celu, Chrystusa doświadczającego ucisków, doświadczającego potrzeb, niewygód, chłosty, więzienia, ciężkiej pracy, bezsennych nocy. W tym wszystkim Jezus zachował czystość, w tym wszystkim był cierpliwy, był uprzejmy i nieobłudnie kochał. Apostoł Paweł postępuje tak samo. Dla niego Ewangelia, to słowo pojednania jest bardzo ważne, ale też ważne jest, jak głosi to słowo, jak je zwiastuje, jak przekonuje innych, jak zwiastuje Chrystusa. to przesłanie musi iść w parze z życiem tego, który to przesłanie głosi. I w ten sposób Paweł pokazuje nam, że nie tylko głosi przesłanie pojednania, ale on tego pojednania w swoim życiu doświadczył. I to pojednanie zmieniło jego życie całkowicie. Paweł żyje teraz dla tej służby pojednania, dla Chrystusa. Ta wieść o Chrystusie i o pojednaniu przez zaufanie Jemu, Chrystusowi, zmieniło życie Pawła całkowicie. Dlatego Paweł nie tylko głosi Chrystusa, ale można powiedzieć, że Paweł Chrystusem żyje. Odzwierciedla Paweł w swoim życiu charakter swojego Zbawcy. I w taki właśnie sposób Paweł wykonywał swoją służbę. W taki sposób Paweł komunikował ludziom słowo pojednania. Paweł stał się sługą wszystkich, żeby wszystkich dla Chrystusa pozyskać. I taki wzór, taki model Paweł zostawia nam. Kilka słów zastosowania. Więc Paweł w szóstym rozdziale, w czwartym wersecie napisał: we wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład. Jako słudzy Boga stawiamy siebie za przykład. Co to oznacza dla nas dzisiaj? Apostoł Paweł mówi nam, że stawia siebie za przykład tego, jak służyć Bogu. Paweł nie chce, aby on sam był przeszkodą dla kogokolwiek w przyjęciu słowa pojednania. Dlatego stara się, aby we wszystkim był postrzegany jako sługa Boga. Paweł chce, żeby ludzie widzieli w nim sługę Chrystusa. Nie chce, aby w jego życiu znalazło się coś, co spowoduje, że będzie to przeszkodą dla kogoś w przyjęciu Ewangelii. Dlatego funkcjonuje, dlatego żyje jak sługa Chrystusa. Dlaczego Paweł o tym napisał? Ponieważ wśród Koryntian byli też fałszywi apostołowie. Byli ludzie, którzy podawali się za apostołów, ale ich przesłanie i życie nie było zgodne z przesłaniem i życiem apostołów, których wybrał sobie Chrystus. Dlatego apostoł Paweł zostawił Koryntianom pewien wzór. Nie tylko po to, aby umieli odróżniać fałszywego apostoła od prawdziwego, ale zostawia ten wzór, aby mogli go naśladować. Aby mogli ten wzór przekazać dalej następnym pokoleniom wierzących. Tym samym apostoł Paweł mówi nam, że służbą Kościoła chrześcijańskiego jest służba pojednania. To znaczy, że naszą służbą jako chrześcijan, jako członków ciała Pana Jezusa Chrystusa, jako członków Kościoła, jest służba pojednania. To jest nasze główne powołanie. A to znaczy, że Kościół chrześcijański jest powołany do głoszenia ludziom posłannictwa pojednania z Bogiem, jakie jest możliwe poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Kościół dzisiaj powinien wzywać ludzi, błagać ludzi: pojednajcie się z Bogiem. Więc nasze przesłanie jako wierzących w Pana Jezusa Chrystusa powinno oddawać jeden do jednego to przesłanie, jakie otrzymał Paweł. Nie wolno nam do tego dodawać, nie wolno nam z tego ujmować. Jako wierni szafarze, powiernicy, mamy wiernie przekazywać to, co Chrystus przekazał swoim apostołom. Co my wiernie ogłaszać. Ale to znaczy też, że to posłannictwo powinno być komunikowane w odpowiedni sposób. W sposób zgodny z charakterem Chrystusa. Na przykład w cierpliwości, w łagodności, w Słowie Prawdy, w Duchu Świętym. Jeżeli myślimy, że możemy kogoś siłą nakłonić do Chrystusa, to nie jest to sposób, w jaki Chrystus postępował. Dlatego raczej Chrystus nam pokazuje, czy Paweł, że tutaj potrzebna jest łagodność, cierpliwość, wytrwałość. Ci, którzy zwiastują Chrystusa, powinni najpierw w swoim życiu odzwierciedlać charakter Chrystusa. Powinni żyć Chrystusem tak, jak to miało miejsce w życiu apostoła Pawła czy innych apostołów. Więc żebyśmy mogli jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa kontynuować tę służbę pojednania, to potrzebujemy wiernie przekazywać słowo pojednania i przekazywać je w sposób godny naszego Pana, w sposób zgodny z Jego charakterem. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, później mi powiecie, ale to ta kartka, można powiedzieć, obrazuje służbę pojednania. I można powiedzieć, że tutaj są dwa elementy na tej kartce. Przesłanie, to, co mamy ogłaszać jako Kościół, ale też i charakter. I teraz, i co się stanie, jeśli przedrzemy tą kartkę na pół? No, ona nie jest równo, bardzo ładnie tak przecięta, jakby była pod gilotyną. Ona po prostu przedarła się w nierówny sposób. Tak? Co to pokazuje? To pokazuje, że jeżeli rozerwiemy to przesłanie od charakteru, to modyfikujemy przesłanie, osłabiamy przesłanie, zmieniamy to przesłanie, ale też zmieniamy i charakter. Więc jeżeli rozerwiemy przesłanie od charakteru, to przesłanie już nie będzie tym samym, co Chrystus nakazał i też będzie modyfikowało sposób, w jaki to przesłanie jest ogłaszane i będzie to robione w niewłaściwy sposób. Dlatego apostoł Paweł pokazuje, że to musi być zgodność, to musi iść ze sobą w parze. Przesłanie musi być ogłaszane w odpowiedni sposób, w sposób, który będzie odzwierciedlał charakter Chrystusa. Jeśli uważasz, że masz przesłanie Jezusa, że wiernie je zwiastujesz, że znasz je bardzo dobrze, to dąż do tego, aby tę wierność uzupełnić postawą apostoła Pawła, abyś robił to w pokorze, w łagodności, w cierpliwości, w Duchu Świętym generalnie, żeby było widać, że jesteś w Chrystusie, że sam doświadczyłeś pojednania z Bogiem i ogłaszasz to, czego sam doświadczyłeś. Natomiast jeśli uważasz, że masz charakter Chrystusa, to dąż do tego, aby ten charakter uzupełnić przesłaniem Chrystusa i aby wiernie to przesłanie przekazywać innym, żeby innym zwiastować Chrystusa, żeby innym ogłaszać Chrystusa. Pilnujmy przesłania, żeby ono było wierne oryginałowi oraz postawy naszego serca, aby ono odpowiadało charakterowi Chrystusowemu, abyśmy mogli wykonywać tę służbę pojednania, abyśmy dla nikogo nie byli przeszkodą w przyjęciu Ewangelii. Kiedyś zadano mi takie ciekawe pytanie. Co jest największą przeszkodą w mojej służbie głoszenia Ewangelii, czy też w mojej służbie jakby pojednania? Więc długo się zastanawiałem, co powiedzieć tej osobie. Miałem to nagrać generalnie, bo to później ten film miał być puszczany w innym zborze. Więc się zastanawiałem, co mógłbym powiedzieć, co jest największą przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. I oczywiście mógłbym się skupić na różnych rzeczach, bo przeszkód jest wiele, ale moja ostateczna odpowiedź była taka, że to ja sam. Ja sam jestem największą przeszkodą w głoszeniu Ewangelii. Dlatego, ponieważ jestem człowiekiem ograniczonym, ponieważ jestem człowiekiem grzesznym, dlatego ja sam generalnie stawiam największe przeszkody innym. Dlatego tak bardzo potrzebuję przykładu, który mógłbym naśladować. I dzięki niech będą Panu Jezusowi Chrystusowi, że taki przykład nam dał. Dał nam przykład swojej służby, swojego życia, ale też dał nam przykład służby i życia apostołów, których powołał, których wybrał. Więc ogłaszajmy, że naśladujmy Jezusa, naśladujmy apostołów, ogłaszajmy pojednanie, żyjmy w sposób godny Chrystusa. Amen.